Drodzy współbracia w kapłaństwie, księże Ryszardzie, księże Andrzeju, księże Grzegorzu, szanowna pani prezes wraz z zarządem, drodzy dyrektorzy, nauczyciele, przyjaciele, bo nosicie przecież w nazwie swojego stowarzyszenia słowo przyjaźń. Jesteście tutaj w ramach dnia formacyjnego. Chyba nie macie wątpliwości, że każdy człowiek, czy zdaje sobie z tego sprawę, czy nie, w jakiś sposób się rozwija. Coś w nas się zmienia. I dlatego można ten rozwój puścić swobodnie, tak jak roślinę na wiosnę. Niech sobie rośnie jak chce, ale wiecie, że ona może zdziczeć, że może wydać mnóstwo fatalnych latorośli, nie rosnąć we właściwą stronę, a przez to nie przynieść owoców. Trzeba czuwać nad swoim rozwojem. Tak jak wy, nauczyciele i wychowawcy, staracie się towarzyszyć i czuwać nad rozwojem powierzonych wam uczniów. To jest wasze pedagogiczne zadanie. Gdyby było tak, jak chcą niektóre nurty w pedagogice, takie naturalistyczne, że człowieka wystarczy zostawić, dać mu wodę, picie, jedzenie, a sam się będzie właściwie rozwijał. My wiemy, że pewnie by tak było, gdyby nie grzech, gdyby nie ludzkie słabości. I dlatego w tym rozwoju bardzo potrzebna jest formacja. Ale nie tylko w rozwoju uczniów. Myślę, że nie jesteście tak naiwni, że myślicie, że to wy już jesteście tylko od formowania innych. To jest najgorsza choroba nauczyciela, księdza, kogoś, kto pracuje z ludźmi. Kiedy mu się zaczyna wydawać, że on już to wszystko wie, on się nie musi formować, rozwijać. I wtedy może nastąpić taki proces, że ten rozwój nawet w późnym wieku, w dojrzałym stażu pedagogicznym albo się zatrzymuje, albo jałowieje i nie idzie w odpowiednią stronę. I dlatego chwała wam za to, że podejmujecie formację i to formację duchową. Ale zobaczcie, że w słowie formacja jest takie słowo forma, bo formacja idzie w taką stronę, w jaką formę włożycie siebie, swoje myśli, swoje serce, kształtowanie swojego życia. I praktycznie na początku każdego dnia formacyjnego powinniśmy wszyscy stawiać sobie to pytanie, co jest moją formą? W jaką formę chcesz włożyć swoją posługę pedagogiczną? Swoje całe życie. I my jako ludzie wierzący nie mamy wątpliwości, że formować się, to znaczy włożyć swoje życie, myśli, serce w formę, która się nazywa Jezus Chrystus. Właśnie dlatego Syn Boży staje się człowiekiem, przyjmuje ludzką formę, wchodzi w formę ludzkiego doczesnego życia, żeby stać się dla nas formą. I spróbujcie sobie zadać to pytanie, co was formuje? Co was najbardziej kształtuje dzisiaj? Czy ten świat? Czy to, co przeczytacie w mediach? Czy nawet najmądrzejsze prądy w pedagogice, dydaktyce, psychologii? One są nam bardzo potrzebne i są jakimś elementem formacji. Ale dla nas, ludzi wierzących, ale dla szkoły katolickiej, podstawową formą jest osoba Jezusa Chrystusa, a wraz z tą osobą Słowo Boże. Przychodzimy do najbardziej uformowanego człowieka w historii zbawienia, do Matki Bożej. I ona sama z siebie taka nie jest doskonała i święta, ale jest taką, dlatego że przyjęła w swoim życiu formę Boga, że chciała się formować nie według jakichkolwiek słów, nie według tylko najmądrzejszych ludzkich słów, podręczników, książek, ale według Słowa Bożego. I kiedy Maryja na koniec sceny zwiastowania mówi: oto ja, służebnica Pańska, to warto pamiętać, że ona nie jest służebnicą czegokolwiek, że nie jest służebnicą od wszystkiego, ale że mówi: niech mi się stanie według słowa. Ona kształtuje się i formuje według słowa. I my jesteśmy tutaj najpierw na Eucharystii, bo podczas każdej Eucharystii, na której jesteśmy, Bóg daje nam słowo. A po co je daje? Żebyśmy się wzruszyli? Żebyśmy sobie przypomnieli kolejną historyjkę z Ewangelii? To jest słowo jak forma, które ma nas uformować. Ten długi wstęp mówię po to, żeby też, żebyście dzisiaj przyjęli to słowo, które daje Kościół i spróbowali już na początku tej formacji, tego dnia formacyjnego, przejrzeć się w tej pięknej przypowieści, którą wszyscy doskonale znamy i która ciągle nie przestaje nas wzruszać, żebyśmy spróbowali przejrzeć siebie, w tym również swoją nauczycielską, pedagogiczną posługę. Przepiękna, dobrze wam znana przypowieść o synu marnotrawnym. Ale też trzeba przypomnieć, że w jednej z encyklik święty Jan Paweł II powiedział, że bardzo mu zależy, żeby zmieniać tytuł tej przypowieści. Żeby nie nazywać ją zawsze przypowieścią o synu marnotrawnym. Bo przecież wiecie, że ta przypowieść nie jest tylko o nim. Choć jego perypetie, choć jego odejście, jego upadek i powroty są rzeczywiście tak poruszające i wstrząsające, że historia nadała tej przypowieści tytuł odnoszący się tylko do tego młodszego syna. Ale przecież ten dom jest domem ojca. I to zmartwienie o troskę i wychowanie synów to jest zmartwienie ojca. A przecież w tym domu mieszka ten starszy syn, o którym ojciec nie może zapomnieć. Zresztą syn mu się dobrze przypomni. I zobaczcie, Jan Paweł II prosił nas, żebyśmy tę przypowieść zawsze nazywali, i wielokrotnie tak się dzieje, przypowieścią o Ojcu Miłosiernym. Bo ten ojciec staje przed zadaniem wychowywania tych dwóch synów. Bo to ten ojciec musi pogodzić dwa różne temperamenty, dwie różne wrażliwości swoich dzieci. To jemu tak bardzo zależy na rozwoju, na wspaniałej formacji swoich synów, na świętości. To wreszcie temu ojcu tak mocno zależy na tym, żeby w tym domu była zgoda, żeby wszyscy mogli się cieszyć, ucztować, żeby w tym domu było wesele i radość. I choć każdy pewnie z nas, każda i każdy ma w sobie coś z tych trzech postaci, pewnie będziemy się spowiadać, czy dzisiaj, czy w ogóle w Wielkim Poście, i będziemy odkrywać w sobie synów marnotrawnych. Tyle razy wzięliśmy majątek Ojca, tyle darów Bożych zmarnowaliśmy, roztrwoniliśmy na rozpustę, na przyjemności, na coś dla siebie. I mamy z czym wracać do Ojca. I choćbyśmy mieli nie wiem ile lat, to w każdej i w każdym z nas zawsze będzie coś z tego marnotrawnego syna. I zawsze będziemy słyszeć od Boga: wróć, córko, wróć, synu, wróć. Ale przecież też wielu z nas nieraz odzywa się coś z tego starszego brata. Ile razy, zwłaszcza jak już długo pracujecie w szkolnictwie, w SPSK, macie ochotę powiedzieć jak ten starszy brat: a mnie to nikt nie zauważył, a mnie to nikt nie docenił, a ja już tu tyle lat pracuję. Ja ani zarząd, ani ci rodzice, ani ci uczniowie, ma się ochotę to rzucić wszystko. Tyle wysiłku, tyle troski o tę szkołę, a mnie nikt nie zauważył. Może mnie nie wynagrodził. I macie czasem ochotę, jak ten starszy brat, walnąć pięścią w stół i powiedzieć: Panu Bogu, to po co mam się dalej wysilać? I w nas jest coś, wszystkich, z tego starszego brata. Ale chciałbym was poprosić, żebyście się przyjrzeli bardziej, ile w nas, jako wychowawcach, jest z tego Ojca. Ojca miłosiernego. Bo kiedy spotykamy się tu jako ci, którzy uczą w szkołach, jako wychowawcy, w jakimś sensie przełożeni, to bardzo bliska nam jest ta postać Ojca z tego domu. I Pan Bóg chce nam dzisiaj dać to słowo jak lustro, jak formę, żebyśmy sobie postawili to pytanie, ile w mojej pracy pedagogicznej, w moich postawach jest z tego Ojca, z tej przypowieści. Ktoś z was, większość z was to są kobiety. Byście powiedzieli, niech faceci się nad tym zastanawiają. W tej przypowieści nie ma kobiety, nie ma ojca, nie ma córki, ale nie ma przede wszystkim matki. Nie dlatego, że matka jest nieważna, tylko doskonale wiecie, że w Biblii ten przymiot ojcostwa Boga był równocześnie przymiotem Jego ojcostwa i macierzyństwa. W Bogu Ojcu, jak sobie za chwilę powiemy, zarówno jest coś z matki i z ojca. Biblia nieraz mówi o Bogu Ojcu w takiej narracji macierzyńskiej, że On jak ta kura bierze pod swoje skrzydła pisklęta, że Bóg się troszczy jak matka o swoje dzieci. Jeśli jest tu mowa o ojcu, o jakimś mężczyźnie, to jest tutaj mowa o macierzyństwie i ojcostwie jednocześnie. A ja chcę zwrócić waszą uwagę, że tu jest też mowa o naszej roli wychowawczej, żebyśmy się wszyscy jako nauczyciele w tym ojcu odnaleźli i zadawali sobie ciągle pytania, ile z tej mojej nauczycielskiej posługi jest w niej tego ojca z tej przypowieści. Oczywiście długo bym musiał mówić i nie zamierzam przedłużać, ale na kilka takich znaków formacyjnych w postawie tego ojca chcę zwrócić wam uwagę, sobie i wam, stawiając pytania. Nie wyczerpię ich wszystkich, bo to ojcostwo Boga jest tak niezgłębione, że trzeba by je ciągle kontemplować. Jak sobie robicie wieczorem rachunek sumienia ze swojego również powołania nauczycielskiego, to pytajcie się często, ile mam w sobie z tego ojcostwa Boga. Myślę, że przeglądając się w tym Ojcu Miłosiernym, pierwsze, co zwraca nam się w sposób zasadniczy, to to, że to jest Ojciec. Że to jest Ojciec, rozszerzając, jak mówiłem, można by powiedzieć, Ojciec i Matka w jednym. I o to chcę was dzisiaj zapytać. Nie oczywiście ojcostwo i macierzyństwo naturalne, choć modlę się o wasze dzieci, te biologiczne, te z domu, te najbliższe waszym sercu. Ale być nauczycielem, być wychowawcą, to nie tylko być specem od dydaktyki, to nie tylko być nauczycielem na etat, na kilka godzin, ale to promieniować ojcostwem i macierzyństwem. Macie coś z tego w sobie? Macie coś sobie z tego? Bo nauczyciel to jakaś kategoria zawodowa, a ojcostwo i macierzyństwo to jest jakaś postawa. I oczywiście nigdy nie zastąpicie najważniejszej roli matki i ojca, tych rodzonych rodziców naturalnych, ale coraz częściej musicie wypełniać deficyt braku rodziców w domu, braku ojca i matki. I nie możecie być zimnymi nauczycielami, dla których najważniejsza jest realizacja programu, 45 minut od dzwonka do dzwonka, bez żadnej troski, bez żadnego ojcostwa i macierzyństwa wobec dzieci, o których przecież wiecie, z jakich deficytów rodzinnych przychodzą, z jakich czasem zimnych domów, gdzie nie ma jedności, gdzie nie ma czasem jednego albo i dwóch rodziców, albo rodzice, mówiąc językiem współczesnym, są jakby rotacyjni. I zobaczcie, pierwsze, o co nas chce Pan Bóg poprosić. Miej coś z Ojca, z Ojcostwa Bożego. Nie sprowadzaj tej swojej funkcji nauczycielskiej tylko do etatu. Choć oczywiście administracyjnie, formalnie to jest Twoje zadanie. Ale czy o to tylko chodzi? Jak sięgasz pamięcią do swoich nauczycielek i nauczycieli, to owszem, to było bardzo ważne, że byli kompetentni, nauczyli nas konkretnych rzeczy, ale że byli dobrzy, że byli jak taka druga mama w szkole, jak drugi ojciec. I to jest jakby pierwsze, o co chce poprosić nas ten ojciec z przypowieści. Żebyśmy nie byli tylko nauczycielami, zawodowcami, ale żebyśmy mieli coś z postawy ojców i matek. I oczywiście ta postawa ma jakby dwie ręce. Słynny jest ten obraz Rembrandta, w centrum którego jest właśnie ojciec. I nieraz pewnie słyszeliście, że Rembrandt temu ojcu miłosiernemu namalował dwie różne dłonie. Jedna jest kobieca, czuła, a druga męska, twarda, dająca bezpieczeństwo i pokazująca reguły, kierunek. I to jest też to ojcostwo, o które chce nas Pan Bóg zapytać. Czy chcesz być takim nauczycielem, który łączy w sobie tą jedną i drugą dłoń, który potrafi wymagać, który potrafi być wiernym zasadom, regułom, przykazaniom, nie chce proponować swoim uczniom luzu, byle jakości, niemoralności. Jest jak ojciec, który twardą ręką pokazuje i wymaga. Ale czy jest też w tobie czułość? Czy potrafisz być czuła i czuły? Wiem, że czasem, jak się jest długo nauczycielem, człowiek się wyzbywa czasem tej czułości, delikatności. Ale przecież wy jesteście tacy sami, a uczniowie są ciągle nowi i ciągle spragnieni poczucia bezpieczeństwa płynącego z waszej kompetencji, solidności, ale też i miłości płynącej z waszej troski, czułości, zainteresowania na przerwie, w szatni, a może i poza lekcjami. Ten ojciec z tej przypowieści o tych dwóch dłoniach, czułej i kompetentnej, dającej bezpieczeństwo, jest, jak widzicie też, jak pamiętacie, ojcem, który wychowuje kochając, ale bez porównania, bez porównywania. On nie kocha w różny sposób tego młodszego i starszego. I jeden i drugi jest w jego sercu. I jeden i drugi jest obiektem jego zainteresowania, choć wie, że oni są różni. Tak jak różni są wasi uczniowie. To nie są jakieś matryce, które trzeba włożyć w program dydaktyczny. Każdy jest inny. I każdego macie kochać. I tego, który rozrabia, tego, który jest trudny, roszczeniowy, które chcielibyście, żeby go może w ogóle nie było w tej szkole. I ten zdolniutki, ten, który będzie również i autorem waszych pedagogicznych sukcesów. I ten ojciec tej przypowieści mówi o miłości, tak samo mocnej i do tego marnotrawnego, i do tego wzorowego. I tego chce nas dzisiaj Pan Bóg uczyć i o to poprosić. Żebyście kochali nie mniej, nie więcej. Żebyście kochali i wychowywali bez porównywania, że ten jest głąb, a tamten jest geniusz. Tylko popatrzyli na tych swoich uczniów jak na dzieci dobrego ojca, jak na ukochane dzieci Boga. Bo Bóg kocha tak samo i tego łotra z waszej klasy, co nie chce się uczyć i co ciągle wam dokucza, i tego uczesanego, grzecznego na samych szóstkach. I pewnie od tego grzecznego i mądrego musicie wymagać więcej, żeby się rozwijał. Dlatego ta pozorna szorstkość tego ojca wobec starszego syna nie wynika z braku miłości, ale z wymagań, z rozwoju. A te granice poszerzone i to oczekiwanie na powroty marnotrawnego, to też jest miłość. Spróbujcie się przyjrzeć swojej miłości pedagogicznej. Ona nie może być taka sama, ale ma być tak samo mocna, rozróżniająca indywidualność każdego ucznia i tego, kto się pogubił, ale wróci. Kochaj go, czekaj, módl się za niego. I to jest ten obraz Ojca. Powiedzmy sobie już na koniec, bo można by tak bez końca kontemplować to nauczycielskie przełożenie postawy Ojca z przywieści, że chodzi też o dom. Chodzi też o dom. W waszym stowarzyszeniu podoba mi się w tej nazwie właśnie to słowo, że chcecie, na ile to tylko możliwe, być przyjaciółmi szkół. Że chcecie, by te szkoły były domami. Wiem, że to jest jakiś idealizm, że szkoła zawsze będzie jakąś instytucją, do której się mniej lub bardziej chętnie chodzi, w której się mniej lub bardziej chętnie pracuje. Ale to od was też trochę zależy, czy ona będzie domem, czy dla was to będzie środowisko domowe, czy dla tych dzieciaków, czy one będą chciały przyjść do szkoły jak do domu, czy będą się modlić, żeby się szkoła spaliła, jak to się czasem dzieci modlą, jak nie lubią szkoły. I to jest dom. Ale też tworząc ten dom w szkole, pamiętajcie, że ten ojciec przypowieści, tę ucztę i ten dom tworzy nie tylko dla jakiejś przyjemności ziemskiej, ale on mówi o domu w niebie, do którego wszyscy zmierzamy. Będziecie o tym dzisiaj mówić, o czymś bardzo ważnym, że szkoła katolicka ma nieprawdopodobne przesłanie, bo oprócz umiejętności życia na ziemi podaje perspektywę i drogę życia wiecznego. Przeglądajcie się jak w lustrze w tym Ojcu z tej przypowieści. Amen.